Dzisiaj 1 września na tapecie w programie historycznym, w programie Od Piasta do Miasta. Mariusz Piestrak, Marek Białokur. Mam nadzieję, że nasi stali słuchacze są z nami i pamiętają nasze programy z zeszłego roku. Dzisiaj rozpoczynamy ten program w ramach nowej audycji. Po godzinie 20 będziemy się spotykać w każdy wtorek, a nie po 19, jak było przed wakacjami. Natomiast ja chciałbym sięgnąć pamięcią do tego, co się działo na antenie programu Od Piasta do Miasta mniej więcej rok temu. Wtedy, kiedy emitowaliśmy dla Państwa pierwszy program z tego cyklu. No i wówczas również odnosiliśmy się do aktualności, czyli do obchodów rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej. I cóż, myślę sobie, dzisiaj też warto sięgnąć do tamtego programu. Pamiętam jak dziś, Marku, że poruszyliśmy takie zagadnienie, które też do końca nie jest oczywiste dla wszystkich, czyli kwestia, no właśnie, rozpoczęcia II wojny światowej. My tutaj w Polsce
wątpliwości nie mamy.
Nie mamy, absolutnie.
Natomiast świat wątpliwości ma w tym sensie, że w różnych państwach, w zależności od tego, co dla obywateli tego kraju było ważne, próbuje się przesuwać tę datę. I jeżeli ktoś wybierze się w podróż na przykład na południe Europy, odwiedzi Francję, odwiedzi Włochy, to spotka wiele pomników, na których upamiętniono żołnierzy francuskich, żołnierzy włoskich, którzy walczyli w II wojnie światowej, ale na tym pomniku, na grobku, płycie pojawiają się daty 1940-1945. I kiedy zaczniemy drążyć ten temat, okazuje się, że dla przeciętnego Francuza, dla przeciętnego Włocha, początek II wojny światowej związany jest z agresją na przykład na Francję, którą III Rzesza rozpoczęła wiosną 1940 roku. To wtedy zaczęli ginąć francuscy żołnierze. To w czerwcu 1940 roku Francja skapitulowała i można powiedzieć, trudno im się dziwić. Nas jednak to oburza. My zaczęliśmy doświadczać tej wojny już od 1 września, choć sama Francja do wojny oficjalnie przystąpiła 3 września roku 1939. Jeżeli popatrzymy na wschód, nasz ówczesny wschodni sąsiad, czyli Związek Sowiecki, dzisiaj już jego spadkobierca, czyli Federacja Rosyjska, konsekwentnie podkreśla, że II wojna światowa to de facto wielka wojna ojczyźniana, która rozpoczęła się agresją III Rzeszy 22 czerwca roku 1941. I na pomnikach, które znajdują się na terenie obecnej Federacji Rosyjskiej i wielu państw, które powstały po rozpadzie Związku Sowieckiego, można przeczytać, że rok 1941 to początek, koniec to rok 45. Więc nie ma problemu z końcem tego konfliktu, natomiast jest duży problem z początkiem. Ale gdybyśmy jeszcze spojrzeli dalej, czyli na przykład za ocean i spojrzeli na pomniki, bo to najczęściej jest widoczne. Książki czytają ludzie, ale w znacznie większej liczbie oglądają to, co znajduje się na wizualnych przedstawieniach. Na przykład
I zwłaszcza dzisiaj, w dobie internetu, zdjęć na popularnych portalach internetowych możemy podglądać no właśnie choćby naszych znajomych, którzy gdzieś tam w zakątkach świata fotografują się przed różnymi pomnikami. No i jeśli dobrze się przypatrzymy, no to właśnie spotykamy tam różne daty.
Jeden z takich memoriałów, stosunkowo nowy, bo zaledwie 11 lat temu otwarty, udostępniony w Waszyngtonie, potężny. No właśnie, ktoś, kto zrobi sobie zdjęcie, czy to selfie, czy wykonane przez kogoś innego, zobaczy takie dwa potężne filary, stelle, na których jednym upamiętniono Pacyfik, a na drugim Atlantyk, ale obok tych nazw znajdują się daty. Znowu 1941-1945. Dla przeciętnego Amerykanina wojna rozpoczęła się agresją japońską na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku. No więc to pokazuje, że w tej tak fundamentalnej kwestii nie ma pełnej zgodności, ale naszym zadaniem jako osób, dla których historia Polski jest najbliższa, powinniśmy konsekwentnie podkreślać, że to jednak 1 września 1939 roku zapoczątkował coś, co nigdy nie powinno było się wydarzyć, ale niestety się wydarzyło.
Marku, a może tak jeszcze z mojej strony jedno zastrzeżenie. Może my tak za bardzo patrzymy na naszą historię, a nie patrzymy na historię choćby naszych południowych sąsiadów. Albo inaczej. marzec 1938 roku. Może to jest początek II wojny światowej, Anschluss Austrii, tak zwany Anschluss, tak? Zmiana granic. Chwilę potem Sudety, tak? Może tu powinniśmy jednak szukać początków tego międzynarodowego konfliktu.
Z perspektywy Austriaków na pewno to, co wydarzyło się w marcu 1938 roku, było bardzo ważne i choć oni wtedy w zdecydowanej większości wiwatowali na cześć wkraczających wojsk Wehrmachtu, to bardzo szybko po II wojnie światowej uznali się za pierwszą ofiarę narodowego socjalizmu. Kiedy spojrzymy na Czechów, naszych południowych sąsiadów, wówczas tworzących jeszcze przez krótki okres czasu wspólne państwo ze Słowakami, choć z końcem roku 1938 zaczyna się to zmieniać, no to dla nich niewątpliwie marzec roku 1939, likwidacja państwa czechosłowackiego, utworzenie protektoratu Czech i Moraw było końcem tego państwa.
I tam już nie było wiwatowania.
Tak, tylko Mariuszu, no domagasz się spoglądania na historię innych. Ja myślę, że akurat tak się składa, że my w Polsce poświęcamy naprawdę i zarówno w edukacji szkolnej, jak i akademickiej, w różnego rodzaju programach informacyjnych sporo uwagi na to, co dzieje się w innych państwach. Kiedy jednak spojrzy się na programy nauczania, kiedy spojrzy się na opracowania, które są pisane w innych krajach, to tam jest zdecydowanie mniej na temat tego, co wydarzyło się w innych krajach. Jeżeli popatrzy się na to, czego uczy się na przykład młody Fin w fińskiej szkole, to on uczy się przez prawie cały semestr o Talwisocie, czyli wojnie zimowej, wydarzeniu z przełomu roku 1939-1940. Pytanie, ile uczy się młody Polak na przykład o powstaniu warszawskim. Zdecydowanie mniej. Więc to nie jest tak, że my lekceważymy, że my w jakiś sposób próbujemy tutaj wynosić na piedestał historię naszego narodu i naszego państwa. To robią wszyscy. A tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że i tak poświęcamy bardzo dużo czasu. To jest oczywiście ważne, ale jeżeli my sami nie będziemy o tym mówić, jeżeli my też nie będziemy pokazywać innym tego, co w naszej historii było ważne, zarówno w kontekście piękne, jak i tragiczne, to inni w ogóle o tym nie będą wiedzieli.
Aż prosi się o odniesienie się do tego, co znów aktualności, można powiedzieć, niedawno stało się na stadionie warszawskiej Legii w kontekście upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. No przecież koniec końców Legia Warszawa chyba zapłaciła za to
35 tysięcy euro.
Pamiętam, że były nawet pomysły zrobienia jakiejś ogólnonarodowej zrzutki
na rzecz UEFA. Zrobiona.
Tak, jednak?
Tak, dokładnie.
Miała miejsce?
Miała miejsce. Kibice zebrali nawet większą kwotę, ale władze Legii postanowiły z własnych środków opłacić, a przeznaczyć to na ratowanie tych, którzy ucierpieli w wyniku tych burz, huraganów, które w połowie sierpnia dotknęły głównie północ naszego kraju.
No ale właśnie, to jest, myślę sobie, świetna promocja, dużo lepsza czasami niż grube, opasłe tomy historyczne, które traktują na temat tego wydarzenia, bo to zobaczyli kibice chyba w całej Europie, a wiem skądinąd, że nawet i na nowym kontynencie, bo polska prasa też szeroko się na ten temat rozpisywała, pokazując czasami nawet okładki niektórych wydawnictw sportowych, dzienników sportowych, które właśnie odnosiły się bardzo do tej pięknej swoją drogą oprawy stadionowej.
No, prowokujesz dzisiaj, Mariuszu, mnie do różnego rodzaju tutaj wypowiedzi i zwierzeń. Nie oczekuj jednak ode mnie, jako od historyka, że będę wyżej stawiał tego typu nawet najciekawsze performensy niż naukowe czy popularno-naukowe opracowania. Powiem tak, i jedno i drugie jest ważne. Nie byłoby takiego przedstawienia, które słusznie, i tu pełna zgoda, dotarło do znacznie większej liczby odbiorców niż nawet najlepsze opracowanie, ale nie byłoby tego jednak bez wiedzy. Wiedzy, którą historycy wydobywają ze źródeł.
Które... Ale to znowu młodzież powie, ale nie, po co mi ten podręcznik, po co mi opasłe to misko, w którym, jak pamiętam z własnej edukacji, faktycznie ta historia powszechna zajmowała więcej miejsca niż historia Polski. Po co, jeśli ja mam darmowe, właściwie dzisiaj już wszechobecne źródło informacji w postaci internetu?
No tak, ale internet jest przecież podręcznikiem. No skąd byłyby informacje w internecie na temat historii Opola, historii II wojny światowej, Powstania Warszawskiego, gdyby nie opracowania, które ciągle jeszcze powstają w tradycyjny sposób. Zdecydowana większość informacji, a głównie te, które są sprawdzone i zweryfikowane i umieszczone w internecie, pochodzą z naukowych i popularno-naukowych opracowań. Te dwie rzeczy się uzupełniają. Internet to jest kanał informacji. On upowszechnia, popularyzuje wiele informacji, ale ktoś musi najpierw przeanalizować źródła, ktoś musiał ustalić tą liczbę. I ona też wzbudza pewne kontrowersje, bo w wielu opracowaniach jest mowa o 180 tysiącach osób, które zginęły. 160 tysięcy to sama ludność cywilna. Ale skoro wywołałeś ten wątek, on jest bardzo ciekawy, bo teraz zastanówmy się, czy wszystkim będzie wystarczyło to, że dowiedzą się, że 160 tysięcy, w tym dzieci, zostało zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego. Śmiem twierdzić, że część z tych osób, która nawet po raz pierwszy gdzieś tam na świecie usłyszała, będzie chciała dowiedzieć się czegoś więcej. I oni oczywiście skorzystają z internetu, ale jakaś część będzie chciała zgłębić ten temat i dowiedzieć się, dlaczego doszło do powstania, kto w tym powstaniu walczył, kto zwalczał to powstanie, czy Polacy wywołali je słusznie, czy należało wybrać może inny moment, jakie były konsekwencje dla Warszawy, dla mieszkańców polskiej stolicy, choć wtedy nie było przecież państwa polskiego, dla historii narodu i państwa polskiego. To jest też ważne, istotne. Z punktu widzenia zainteresowania bez wątpienia tak, ale nigdy nawet najlepsza oprawa meczowa przygotowana przez kibiców nie zastąpi dobrej książki.
No, szanowni państwo, ja kapituluję. Przepraszam bardzo, ja kapituluję tutaj faktycznie. No, muszę oddać tą palmę pierwszeństwa tradycyjnej książki. No bo co tu dużo mówić? Chyba nie ma większej przyjemności niż taki wieczór, choćby jak dzisiaj, spędzony przy dobrym programie, dobrej audycji radiowej, no i oczywiście dobrej książce. Ale jeszcze dzisiaj, tak a propos książki, mamy dla państwa jedną zapowiedź.
Tak, dokładnie. Proszę państwa, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, której panią dyrektor Elżbietę Kampę serdecznie pozdrawiamy, którą gościliśmy w ubiegłym roku w naszej audycji, rozpoczęła w dniu wczorajszym bardzo ciekawy cykl spotkań. Historia kobietami silna. Pani Magdalena Niedźwiecka prezentowała swoją książkę poświęconą Marii Skłodowskiej-Curie. No, trudno wybrać lepszą postać na początek tak silnej, zdeterminowanej kobiety, a już w przyszłym tygodniu na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przyjedzie do Opola pani Marta Dzido. Pani Marta Dzido jest autorką książki Kobiety Solidarności. Książki, która przedstawia sylwetki kilkunastu kobiet, które w sierpniu 1980 roku stały w pierwszej linii, w pierwszym szeregu Polaków, którzy walczyli o to, żeby Polska wyglądała inaczej. Te kobiety domagały się zarówno legalizacji związku zawodowego, niezależnego, samorządnego, jakim była Solidarność, ale też walczyły o te najbardziej prozaiczne, choć bardzo ważne rzeczy, takie jak obniżka cen na towary, która została wcześniej wprowadzona, czy też lepsze warunki życia zwykłego człowieka. Dlatego też serdecznie zapraszamy na spotkanie z panią Martą Dzido 13 września na godzinę 17 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Pani Marcie Dzido będzie towarzyszył pan Piotr Śliwowski. Dlaczego? Otóż zarówno pani Marta, jak i pan Piotr są reżyserami filmu Solidarność według kobiet. Książka i film. Będziecie państwo mieli okazję spotkać się z autorką książki i również współreżyserem filmu, zweryfikować to, co pokazane zostało w filmie, a później konfrontując to z treścią książki. W związku z tym, że Miejska Biblioteka Publiczna Opolu współpracuje nie tylko z Radiem Doksa, ale również z najlepszymi szkołami w naszym mieście, dzień później dla młodzieży opolskich szkół w trzecim liceum ogólnokształcącym w Opolu odbędzie się spotkanie z panią Martą Dzido, z panem Piotrem Śliwowskim. Odbędzie się również pokaz filmu Solidarność według kobiet. Na to spotkanie już teraz państwa zapraszamy, a tym zaproszeniem jednocześnie inaugurujemy cały cykl imprez, bo to nie tylko Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, ale również Uniwersytet Opolski, opolskie muzea mają bardzo bogatą ofertę imprez, spotkań, ciekawych dyskusji, a czeka nas jeszcze przecież sporo imprez związanych z 800-leciem praw miejskich Opola i myślę, że nie zdradzimy żadnej tajemnicy, jeżeli już teraz zaprosimy, a o szczegółach będziemy rozmawiać z całą pewnością za tydzień i za dwa tygodnie na wielką paradę, która wyruszy 23 września o godzinie 15:00. Spot Tesco przy ulicy Ozimskiej zakończy się na opolskim rynku, opolskie dzielnice, najważniejsze postacie w historii Opola, a i również miasta partnerskie. Zapowiada się impreza, jakiej jeszcze w Opolu nie było.
Marku, można podsumować, że ta parada przejdzie również przez Radio Doksę, a konkretnie przez nasz program. Już dzisiaj zapraszamy.
Dziękujemy serdecznie. Dobranoc Państwu. Kłania się Marek Białokur,
Mariusz Piestrak i oczywiście do usłyszenia za tydzień.
Od Piasta do Miasta. W każdy wtorek po 20:00 historyczny wieczór na antenie. Partnerem audycji jest Miasto Opole.